Studio Polityka.
Dzień dobry. Komisja Europejska w zmowie z opozycją, stosując bezprawne metody, blokuje fundusze unijne i dąży do zmiany władzy w Polsce. To coraz częstsze oceny ekspertów i polityków Zjednoczonej Prawicy. Przypuszczenia wydają się potwierdzać politycy opozycji. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy wpłyną natychmiast po tym, jak wygra opozycja, tak mówią. Tymczasem w Gdańsku urzędnicy za gigantyczne pieniądze do strzyżenia trawy zatrudniają owce. A w Sopocie trwa batalia o korty tenisowe. I o tym dzisiaj porozmawiamy w Studiu Polityka. Piotr Kubiak.
Bartosz Tracewski.
Zapraszamy.
Studio Polityka.
Naszymi gośćmi są dziś Andrzej Potocki, tygodnik sieci i portal wPolityce.pl oraz Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam Państwa.
Studio Polityka.
Sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski powiedział, że wymagania Komisji Europejskiej w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostały wykonane i rząd oczekiwał na realizację zobowiązań również z drugiej strony. Nawiązał do wywiadu szefa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w tygodniku Sieci, który stwierdził, że skoro Komisja Europejska nie wypełnia swoich zobowiązań wobec Polski, to nie mamy powodów, by wykonywać swoich zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Krzysztof Sobolewski podkreślił, że Polska będzie postępować zgodnie z traktatami Unii Europejskiej.
Będziemy starali się maksymalnie wykorzystać wszystkie te możliwości, które są określone jasno w traktatach Unii Europejskiej. Obejmują również prawo weta, które można stosować szeroko, można zawężać, ale również można stosować szeroko. Prawo weta dotyczy spraw mniej ważnych czasami, ale i ważnych, więc będziemy w tej chwili stosowali tą taktykę ząb za ząb.
Polska nie dostała żadnej pomocy od Unii Europejskiej w sprawie uchodźców z Ukrainy, podkreśla wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Polityk stwierdził, że jest to kompromitacja unijnych organów. Jarosław Sellin zaznaczył, że obecnie nasz kraj mierzy się z największym kryzysem humanitarnym w Europie po II wojnie światowej.
Największa pomoc, który kraj członkowski Unii Europejskiej udzielił uchodźcom i ani eurocenta pomocy. To jest miara kompromitacji organów Unii Europejskiej, że takiemu krajowi, w których obywatele z własnych, prywatnych kieszeni wydali na tę pomoc Ukraińcom już około 10 miliardów złotych, a państwo prawie 20 miliardów złotych, takiemu krajowi się nie udziela żadnej pomocy, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy.
Duże emocje polityczne, a nieracjonalna ocena mają wpływ na opinię niektórych polityków i samorządowców w związku z połączeniem Lotosu z Orlenem. Tak mówili dziennikarze w komentarzach Radia Gdańsk. Odnieśli się między innymi do wpisu prezydent Gdańska, która stwierdziła, że Lotos został oddany w ręce łapówkarzy, przestępców i morderców. Marek Formela z Gazety Gdańskiej oraz Maciej Naskręt z Dziennika Bałtyckiego uważają, że to absurdalna opinia.
Projekt ma poza znaczeniem korporacyjnym olbrzymie znaczenie gospodarcze, jeśli chodzi o kształtowanie polskiej gospodarczej racji stanu i to jest coś, co przekracza rozmiar gminy Gdańsk i lokalnych sentymentów.
Tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, bo tak, związki zawodowe wyraziły zgodę na tą fuzję, akcjonariusze wyrazili zgodę, zgodziła się Komisja Europejska, ale nie zgadza się Platforma Obywatelska. No.
Mecenas Katarzyna R. ze Słupska, prawniczka broniąca jeszcze do niedawna tzw. praworządności i wolnych sądów, została aresztowana między innymi za usiłowanie zabójstwa. 39-latka miała ugodzić nożem dwóch mężczyzn. Jeden z nich jest w stanie ciężkim w szpitalu. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, mecenas Ryszard Bochnia, podkreślił, że czeka na oficjalne dokumenty w tej sprawie, ale mimo to postępowanie w sprawie mecenas Katarzyny R. zostało już wszczęte.
Oficjalnie nie trafiła, natomiast my już w sobotę podjęliśmy jako Rada Adwokacka czynności na podstawie posiadanych informacji. Już w sobotę rzecznik dyscyplinarny naszej Izby wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie pani mecenas i to postępowanie dyscyplinarne wewnętrzne toczyć się będzie niezależnie, równolegle obok postępowania karnego.
Temat kortów tenisowych w Sopocie to spór o jedną z najdroższych działek w Polsce, mówili Małgorzata Rakowiec z TVP Gdańsk oraz publicysta Krzysztof Puternicki w komentarzach Radia Gdańsk. 8 sierpnia sąd rejonowy w Sopocie nakazał obecnemu użytkownikowi opuścić teren kortów. Jeżeli nie zrobi tego dobrowolnie, sopocki klub tenisowy, który dostał teren w użytkowanie wieczyste, będzie mógł skorzystać z pomocy komornika i przeprowadzić eksmisję. Małgorzata Rakowiec z Telewizji Polskiej zwróciła uwagę, że to kwestia egzekwowania wyroków.
Gdyby było tak, że zapadają wyroki sądowe, a z ich realizacją
jest tak, że one są niewykonywane, no to to byłaby kpina z prawa, z praworządności. W tym przypadku to było chyba kolejny spodziewany krok, który zostanie wykonany w tym długoletnim już sporze, który znalazł swój finał w prawomocnym wyroku sądu.
Kwota 150 tysięcy złotych za 90 dni wypasu owiec na opływie Motławy wzbudza wątpliwości wśród gdańskich radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wynajęcie stada owiec miało być przedsięwzięciem proekologicznym i dobrze wpływać na wizerunek miasta. Jak zauważa radny Andrzej Skiba, to bardzo duża kwota.
Czy władze Gdańska, czy pani Aleksandra Dulkiewicz ma mieszkańców za baranów? Za baranów, czy też za owieczki, które można strzyc z pieniędzy, które uiszczamy w podatkach? Mamy poważne wątpliwości co do samego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o jego procedowanie. Dlaczego był tak krótki termin na przedstawianie ofert? 3 dni jedynie. Jak to się stało, że wpłynęły tylko 2 oferty i to skrajnie różne cenowo?
A co na to same owce? Starał się wytłumaczyć nasz reporter Grzegorz Armatowski.
O, tu ja teraz przetłumaczę. Gdańsk to bardzo piękne miasto. Dziękujemy pani prezydent za hojność. Wynagrodzenie, które proponowały nam inne samorządy, starczyłyby jedynie na waciki.
Studio Polityka.
No, odezwały się owce. Grzegorz Armatowski próbował wytłumaczyć to, co chciały przekazać. O owcach porozmawiamy na pewno w drugiej części programu, a w pierwszej porozmawiamy o sprawach też bardzo poważnych. Sprawa owiec jest też bardzo poważną sprawą.
A potrzebny jest góral do rozmowy.
Tu potrzebny góral. Musimy chyba zaprosić Bacę, który się tymi owcami opiekuje, bo tam jest Baca.
Może się udać, bo górale robią przynajmniej raz w roku spływ Wisłą do Gdańska, więc być może od Wisły, od ujścia już na opływ Motławy będzie niedaleko.
Ale może ten Baca, który tymi owcami na opływie Motławy się zajmuje, przyjdzie do studia.
Ja nie jestem pewien, czy to jest Baca, bo Baca chyba dobrze wie, że w tym miejscu to raczej kozy powinno się wypasać. I z tym pożywieniem, który tam jest, więc stale się owcom nie dziwię, że wybierają paśnik.
Ale ja tu nie widzę problemu, bo z cytowanego materiału w wypowiedzi owiec wynika, że owce są zadowolone.
No gdzie indziej starczyło? Tutaj jest konkretnie 150 tysięcy za 3 miesiące. Tyle kosztuje.
Nie mówiąc już o Bacy, który je wypasa.
Z czego najwięcej kosztował transport tych owiec.
No zapewne tak. Gdzieś musi być baran do tych owiec.
A gdzie on jest?
No właśnie.
Będziemy próbowali się ustalić. Chyba będziemy ustalać w następnej, w kolejnej części audycji, w drugiej części audycji. Dobrze, panowie, ale przejdźmy do wypowiedzi polityków, szczególnie Platformy Obywatelskiej. Posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna mówi tak wczoraj. Pieniądze z KPO wpłyną do Polski natychmiast po tym, gdy zmieni się władza. Musi wygrać opozycja. Musi wygrać opozycja. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo wcale nie może, nie musi, bo demokracja jest taka, że wygrywają ci, którzy zdobędą więcej głosów. To pierwsza sprawa. Druga kwestia. Pieniądze wpłyną do Polski natychmiast po tym, gdy zmieni się władza. Czy mamy do czynienia z ustawką, z urzędnikami w Komisji Europejskiej, z jakimiś tajnymi, ciemnymi siłami, które dogadują się z partiami opozycyjnymi w krajach, gdzie jest rząd niezbyt sprzyjający z uwagi na poglądy polityczne, bądź gdzie jest taka konieczność obalenia jakiegoś rządu i działają w sposób pozademokratyczny, wykorzystując takie instrumenty, jakie daje mi Unia Europejska, czyli nie przekazując pieniędzy, które należą się Polsce czy innym państwom. Marek Furmela.
No, rzeźwy umysł wykazała posłanka Leszczyna.
To szczera, może jak to mówią niektórzy złośliwi, to szczera prawda była. Jest.
Szczera prawda. Tak jak wcześniej poseł Lenz, należy zbierać te pojedyncze głosy, żeby zbudować sobie obraz prawdziwych intencji polityków Platformy Obywatelskiej, ale rzeczywiście sprawa jest dość poważna, dlatego że pojawiają się sugestie, nie po raz pierwszy w tym środowisku, że decyzje w Brukseli są warunkowane wewnętrzną polityką w Polsce, co oznacza, że Bruksela stała się drugim polskim parlamentem, w którym rozstrzyga się poza wiedzą i kompetencjami przekazanymi przez Polskę w traktatach unijnych, rozstrzyga się wewnętrzne sprawy polskie. Jednym słowem, wpływa się pozakonstytucyjnie na wynik wyborów i rozkład sympatii politycznych w Polsce. To jest konstatacja na razie publicystyczna, ale jest wiele przesłanek, że rzeczywiście, tak jak Piotr powiedziałeś, pojawia się jakaś szara strefa w relacjach Parlamentu Europejskiego, części komisarzy Unii Europejskiej z czołówką polityków Platformy Obywatelskiej. Przypomina się nam wszystkim deklaracja przewodniczącego tej partii, który w Polsce co prawda nie ma głosu, ale chce głosować, że wie, jak wygrać wybory. Operacja na ulicach raczej się nie powiodła. Pozostała druga część, czyli operacja zagraniczna. Gdyby tak było, mamy do czynienia z przesłankami zdrady stanu.
Andrzej Podocki też uważa, że jedynym kamieniem milowym już w tej chwili jest Donald Tusk na stanowisku premiera?
To świetna teza Adriana Stankowskiego, no tak, naszego tak, gościa tak. sprzed tygodnia. Rzeczywiście chyba samosedno.
Ale to Andrzej, a pan Andrzej jak uważa? Samosedno? Czyli to jedyny kamień milowy?
Chociaż...
Może największy.
Jeszcze dwa miesiące temu... byłem za teorią, że jednak te pieniądze dostaniemy, podobnie zresztą jak rząd tak głosił, to obecnie trochę zmieniam zdanie i jestem coraz bliższy tezy, że jedynym kamieniem Adriana Stankowskiego, że jedynym kamieniem milowym jest tutaj kwestia, kto w Polsce rządzi. W przypadku zmiany władzy te pieniądze popłyną. Zresztą to nie tylko...
Panie redaktorze, ale jedna rzecz, bo dzisiaj rozmawiałem również z posłem Kazimierzem Smolińskim i zadałem pytanie, czy w ogóle partie, czy przedstawiciele opozycji, czy urzędnicy Unii Europejskiej w ogóle patrzą na to, jakie to są koszty dla społeczeństwa, dla zwykłego szarego Polaka, takiej zabawy w politykę. Bo ci politycy, można odnieść wrażenie, traktują ludzi jak zwykłe pionki, które są tylko potrzebne do głosowania. Możemy opowiadać różne historie, a my tą politykę realizujemy w szarej strefie, a demokracja nas w ogóle nie interesuje.
No tak, ale oficjalna wersja Platformy Obywatelskiej do swojego elektoratu, ten oficjalny przekaz brzmi, że dlatego tych pieniędzy nie dostajemy, bo rząd PiSu jest zły i je blokuje. Także my tutaj możemy sobie mówić swoje, a oni tam na wiecach i do swoich wyborców mówią drugie i wcale się z tym nie kryją, jak posłanka Leszczyna, która wprost powiedziała, powtarzając zresztą za Rafałem Trzaskowskim, który te same podobne słowa wypowiedział bodajże rok temu, że dopiero wtedy te pieniądze popłyną, kiedy w Polsce nastąpi zmiana władzy. Oczywiście posłanka Leszczyna ma niewiele do powiedzenia, bowiem ona nie zna kulisów negocjacji, bo po drugiej stronie mamy z kolei wypowiedź ministra Budy, ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, który w TOK FM-ie, nie tylko zresztą on ze strony rządu, powiedzieli, że te pieniądze najprawdopodobniej popłyną. Również komisarz Wojciechowski dalej utrzymuje, że te pieniądze mogą do Polski trafić. Zauważmy, to co powiedział Jarosław Kaczyński, można również potraktować, a nawet powiedziałbym, trzeba by to tak potraktować, że to jest taki kolejny ruch w tej batalii o te pieniądze, że my mówimy, jakie jest nasze stanowisko, puszczanie takiego balonu próbnego i patrzymy, co z tego wyniknie. I dopiero jeżeli wystąpimy formalnie o te pieniądze i dostaniemy formalną odpowiedź, dopiero wtedy będzie można podjąć następne ruchy. W związku z tym zdaniem części rządu sprawa jeszcze nie jest zakończona, a wypowiedzi posłanki Leszczyny to jest takie pobrzękiwanie szabelką. Zresztą posłanka Leszczyna słynie z wygadywania różnych rzeczy, nie zawsze mających poparcie w tak zwanej logice, nie wspominając już
ale o, panie redaktorze, pan wspomniał o Rafale Trzaskowskim, który to zdaje się trzy lata temu chyba mówił o tym, że
no,
będą te fundusze,
wyrost, no.
te fundusze zamrożone. No i mamy tak, zamrożenie KPO, ale sam Jarosław Kaczyński obawia się mrożenie funduszy z wieloletnich ram finansowych. I co wtedy? Marek Formela.
Czy to w ogóle jest realny scenariusz?
No zwrócił uwagę...
Czy to jest możliwe?
Ponoć nie.
Ponoć.
No właśnie nad tym, no właśnie o to pytam.
Ale mrożenie jest. Mamy
to
pierwszy...
jest w ogóle możliwe.
Tak, oczywiście, to jest pytanie, czy prawo unijne jest przestrzegane przez Komisję Europejską, bo wychodzi na to, że w ogóle nie.
Sprawa jest. No więc wszystko jest możliwe.
Wszystko jest możliwe. Czy mamy zaufanie do Komisji Europejskiej?
Świadczą polskie przypadki związane z egzekwowaniem kar. Ale na ciekawą, istotną okoliczność zwrócił poseł Smoliński w rozmowie w Radiu Gdańsk. My w tej chwili będziemy występowali o refinansowanie poniesionych nakładów, wydatków na projekty realizowane przy udziale Unii Europejskiej. I odpowiedź na te nasze wnioski o refinansowanie będzie zapowiedzią tego, co nas czeka w przypadku całościowego projektu Krajowego Planu Odbudowy. To będzie test, to będzie sygnał niezwykle istotny. No i ja mam wątpliwości, czy my będziemy na szybkiej ścieżce w relacjach z Unią Europejską. Tam jest zbyt wiele w tej chwili już ewidentnej, niemaskowanej niechęci. Niechęci wynikającej z tego, że kształt władz w Polsce nie odpowiada nastrojom większości Europejskiej Partii Ludowej, której członek jest, której polski przedstawiciel jest ważnym elementem tej kompozycji partyjnej w Brukseli. Jesteśmy też w jakimś delikatnym sporze z aparatem biurokratycznym Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, który w sposób wielokrotnie potwierdzony nie sprzyja różnym polskim projektom. Jesteśmy wreszcie też w momencie, w którym zaczynają być podejmowane próby ewidentnego łamania traktatów założycielskich, czyli Konstytucji Unii Europejskiej, które polegają na tym, że zasada jednomyślności nie po to została wprowadzona, żeby różne państwa się szantażowały, tylko żeby interes każdego państwa był respektowany w formule porozumienia opartego o kompromis wszystkich, a nie wybranych lub większości.
A to, może jest tak jeszcze tutaj tak, jeszcze Bartek.
Bo to, że może dobrze byłoby to powiedzieć tym pięciu unijnym lewicowo-liberalnym komisarzom, którzy byli przeciwni zgodzie Komisji Europejskiej na Polski Krajowy Plan Odbudowy, to między innymi Holender Frans Timmermans i Czeszka Vera Jourová, więc...
Jourová.
Może trzeba byłoby to
i komisarz
jakoś...
Reinders.
Tak, może trzeba było to jakoś przetłumaczyć wszystkim.
Nie, rozpatrzmy, ja myślę, że należy rozpatrzyć scenariusz, co będzie, jeżeli słowa Kaczyńskiego się sprawdzą, czyli te słynne non possumus prymasa Wyszyńskiego. Poczekajmy na tą formalną odpowiedź z Komisji Europejskiej i to będzie wtedy wiążące. Jeżeli ta odpowiedź będzie negatywna, w związku z tym trzeba by się zastanowić i to naprawdę bardzo poważnie, ja jestem za tym rozwiązaniem, żeby wyjść w ogóle z tej sytuacji systemu ETS. Co się będzie działo? Ceny energii spadną po prostu niebotycznie, bo to nawet fachowcy mówią około 40%, dokładnie. W związku z tym, czy lepiej nie jest wyjść z ETS-u, wykorzystać to jako pretekst do wyjścia z ETS-u, aniżeli brać te pieniądze, które i tak w lwiej części przeznaczone są na tak zwaną transformację energetyczną.
Na niemieckie wiatraki, jak mówią złośliwi, i na przykład tak. Szwedzi nie chcą wykorzystywać pieniędzy z KPO.
Mnie się już nie chce dyskutować na temat całej tej zielonej transformacji, bo to jest w ogóle coś, co mi włosy dęba na głowie stawia, jak pomyślę o konsekwencjach, jak przeliczy się, ile kosztuje budowa jednego wiatraka i ile tam idzie różnych rzeczy, które są produkowane przy zanieczyszczaniu energii. Podobnie zresztą z akumulatorami. Produkcja litu na przykład do akumulatorów samochodowych to jest dopiero antyekologiczna. To wszystko stoi na głowie. To jest chory pomysł niemieckich biznesmenów, którzy chcą na tym zarobić.
Razem z Rosjanami chyba chcieli zarobić, prawda?
No tak. No gaz, to że figa im z tego wyszła, bo Ruski zamiast robić interesy przywalił w Ukrainę. I do tej pory mają Niemcy problem. W związku z tym wycofujmy się z tego ETS-u. Ceny energii spadną. Więcej chyba zyskamy, aniżeli na tych częściowo pożyczkach z Unii Europejskiej. Jeszcze się musimy poniżać przed Brukselą i na kolanach i słuchać bredni posłanki Leszczyny, czy na przykład szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który chodzi po małych miasteczkach i opowiada te swoje, moje ulubione słowo, kocopoły.
Kocopoły.
Chciałem ci podpowiedzieć.
Nie potrzeba.
Ja jeszcze tylko wrócę do wypowiedzi ministra Jarosława Sellina, którą przedstawiliśmy w formie dźwięku na początku audycji. Chodzi o to, że nie dostaliśmy eurocenta pomocy w związku z przyjęciem Ukraińców do Polski.
A wydaliśmy,
to też jest fragment, wydaliśmy
30 miliardów.
Tak, jako z czego przynajmniej 10 miliardów złotych wydały zwykłe polskie normalne rodziny, które przyjmowały i przyjmują pod swój dach.
Tak, no może to gigantyczne inwestycje w przyszły sojusz polsko-ukraiński.
Ludzie kupują cukier. Setki tysięcy złotych wydaje gmina Gdańsk. No jest pytanie, dlaczego akurat przez Fundację Gdańsk na obsługę...
Co to znaczy właśnie?
Na obsługę obywateli Ukrainy na podstawie decyzji wojewody. No to jest interesujące, w jaki sposób fundacja grupująca środowisko Platformy Obywatelskiej, obsługująca projekty miejskie, otrzymuje, no być dobroczyńcą za pieniądze publiczne potrafi być każdy.
Jeszcze chyba porozmawiamy o pomocy Unii Europejskiej dla Polski w zamian za przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, ale tak naprawdę dla Ukraińców, bo może jeszcze nie, takie wieści... Jeszcze...
A może nie rozmawiajmy o tym, bo nie ma tej pomocy.
Właśnie dlatego tym bardziej warto rozmawiać. A jeszcze jeden aspekt, jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, bo okazuje się, że Niemcy blokują 8 miliardów euro pomocy, która miała przyjść na Ukrainę. No, to chyba warte skomentowania, panowie.
Ważny Andrzej jest powód. Potocki.
Jaki jest powód?
No, powód jest bardzo prosty, że Ukraina wojnę przegra i nie będzie miał kto tych pieniędzy oddać. Takie jest założenie w Niemczech i dlatego te pieniądze blokują. To zresztą się wpisuje w całokształt obrzydliwej polityki Berlina, która jest między młotem a kowadłem i która miota się od ściany do ściany. Mam na myśli rząd kanclerza Scholza, która z jednej strony obiecuje Polsce czołgi, z drugiej strony nie dotrzymuje tych obietnic, z jednej strony obiecuje Ukrainie dostawy sprzętu. No, poszło tam chwalić Boga z tego ciężkiego sprzętu 10 sztuk pancerhaubice 2000 i to jest cała ta
bez
wielka
amunicji,
część.
Dodajmy. Bez amunicji.
Nie, pancerhaubice to chyba z amunicją poszły, tylko że się popsuły.
No.
Popsuły się, w związku z tym ten...
To niezawodna niemiecka technika chyba nawala już całkowicie inna sprawa,
że pancerhaubice to są działa, które armaty, znaczy działa, które mają potworną szybkostrzelność i rzeczywiście przy takiej intensywności, czyli 100 pocisków dziennie, jak oni średnio obliczają Ukraińcy, mogły tam te systemy paść, ale Niemcy nie dostarczyli Ukraińcom warsztatów, żeby naprawczych.
No dobrze, To jest numer.
I teraz trzeba co? Te pancerhaubice ładować na wagony, wieźć do Niemiec, naprawiać i z powrotem. No przecież to jest jakaś paranoja, a nie polityka. Widać wyraźnie z tych wszystkich poszczególnych części, jak Niemcy rozgrywają sprawę Ukrainy. Że to jest cały czas gra na przeczekanie. I podobnie z Polską, i podobnie z Ukrainą. I te wszystkie...
Nie, z Polską nie grają, panie redaktorze, z Polską nie grają na przeczekanie, bo to, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej części programu, czyli te, czyli już jakby działania związane z tym, żebyśmy chyba poddali się i ustąpili sprawa weta.
Ale
pod wpływem Niemiec i to politycy niemieccy najbardziej naciskają. To jeszcze Marek Formela, jeśli chodzi o naciski na Niemcy.
Wydaje mi się, że to jest niezły trop. To znaczy Niemcy od momentu sformułowania nowej koalicji wskazują na wielki cel polityczny, swój wielki cel polityczny w Europie, czyli przebudowę systemu funkcjonowania Unii Europejskiej na system większościowy, system ograniczający suwerenność państw. W tej sytuacji Polska, która ma wyraźnie odrębne zdanie, choć moderowane w trakcie tych wszystkich dyskusji, to taka ta taktyka rządu polegająca na szukaniu jednak rozwiązań kompromisowych trochę zacierała te zręby poważnego oporu Polski przed zmianą konstytucyjną, zmianą traktatów europejskich. To myślę, że to są właśnie takie żółte kartki, a wręcz czerwone, które Niemcy próbują rozdawać, żeby osłabić opór krajów, które są przeciwne takiemu rozwiązaniu. I blokowanie funduszy unijnych, znajdowanie rozmaitych, co trzeba zauważyć, właściwie już teraz wymówek, takich można by nawet powiedzieć dowcipów prawnych, typu sędzia wykluczający innego sędziego. No jednym słowem, szantażowanie Polski wprowadzeniem stanu anarchii w polskim wymiarze sprawiedliwości, gdy w sytuacji Rumunii w ogóle się nie reaguje na nadużycia, mimo że środowisko prawnicze, środowisko sędziowskie alarmuje, że wymiar sprawiedliwości w Rumunii jest poddany olbrzymiej opresji władz państwowych, jest niewydolny i nie jest niezależny od rządu. Więc Unia prowadzi dwie równoległe polityki. Istota tej polityki polega na
Niemcy
tym...
Niemcy są nietykalni.
Że Niemcy są nietykalni i wyznaczają kierunek, który chcieliby wymusić na pozostałych uczestnikach.
Czyli nawet mogą handlować podczas nałożonego embarga bronią z Rosją, co mieliśmy, co było w 2014
roku. Jak powiedział Andrzej, to nie są obrzyny.
Z tego płynie prosty wniosek, że interesy polskie, interesy Niemiec rozjeżdżają się coraz bardziej i w pewnych momentach stają się przeciwstawne. W związku z tym dobrze by było już zacząć powoli myśleć, czy ten cały sojusz polsko-niemiecki jest dla nas, w kontekście Unii Europejskiej oczywiście, jest dla nas opłacalny i czy na przykład nie zastanowić się nad koncepcją Wielka Brytania, kraje bałtyckie, Polska, Ukraina, bowiem coś trzeba mieć, jakiś plan B w zanadrzu, bo tutaj nie będzie lżej, tu będzie tylko gorzej, ponieważ Niemcy bezwzględnie będą realizować interesy swoje własne, a my musimy bezwzględnie interesować, bezwzględnie musimy realizować interesy nasze.
Zaczynam mieć wrażenie, że Unia Europejska zaczyna przypominać Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, która w gruncie rzeczy respektowała i chroniła interesy Związku Radzieckiego kosztem pozostałych uczestników tamtego porozumienia handlowego.
Dobrze, jeszcze Andrzej Potocki, to ostatnie pytanie. Mamy półtorej minuty na analizę sytuacji militarnej na Ukrainie. Rosjanie stracili na lotnisku na Krymie sprzęt wojskowy wart prawie miliard dolarów. Mogło dojść do ataku z systemu HIMARS. Co się stało na Krymie? To Ukraińcy? Czy jest kontrowersywa?
To, że to Ukraińcy, to raczej jest pewne, chociaż Ukraińcy się do tego bezpośrednio nie przyznają.
Ale Rosjanie też się nie przyznają do wielu rzeczy. Chyba bardzo w to wierzą, że to Ukraińcy, bo tam kolejki od kilku dni na moście krymskim.
Tak, tam kolejka
Rosjan,
sięgnęła
którzy tam mieszkali.
100 kilometrów korek sięgnął do mostu krymskiego. Tak ruski wieje z Krymu po ataku na bazę w Nowowiedniejewce. Ale ogólnie rzecz biorąc, sytuacja na froncie ukraińsko-rosyjskim jest taka, która, ponieważ to są dzikie pola, można zacytować tutaj Sienkiewicza, złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Tak wygląda sytuacja w dużym skrócie na froncie. Poza jedną rzeczą, która jest tutaj nowym elementem i która przeważa jak gdyby ten pad na stronę ukraińską, powodując ewentualny rozwój nowych scenariuszy, to jest wprowadzanie nowoczesnej technologii, wyrzutni wieloprowadnicowych HIMARS, pocisków, atak MS, które ponoć już Ukraińcy dostali, chociaż oficjalnie nie ma takiego potwierdzenia.
A co może
ale
taki
kto
pocisk?
Wie, ale taki pocisk po prostu lata na 300 kilometrów z celnością obłędną. Można powiedzieć, że jak się otworzyć okno, to na 300 kilometrów może przez to okno wlecieć do pokoju taki pocisk. Oczywiście przesadzam, tam rozrzut jest trochę większy, ale też mimo wszystko minimalny. I rzeczywiście istnieją poważne podejrzenia, że lotnisko na Krymie, te zaatakowane, trafiły rakiety właśnie atak MS, wystrzelone z wyrzutni albo M270, albo z HIMARS-a, co zmienia w ogóle układ, bowiem następnym celem może być most krymski i wtedy Krym będzie realnie w dużym stopniu odcięty od zaopatrzenia.
No i dlatego Rosjanie uciekają.
Z macierzy. No, Putin dalej nie chce uznać tej sytuacji za klęskę Rosji i cały czas przeciąga tą wojnę i będzie ją przeciągał. I póki Ukrainiec nie uderzy i nie pogoni Ruska, jak myśmy ich pogonili pod Warszawą, to Putin Moskal, to Putin Moskal będzie wjeżdżał i walił tę swoją propagandę.
Rocznica wielkiego zwycięstwa tuż przed nami.
Tuż 15 sierpnia,
to chyba to będzie.
Pogoniliśmy kota Moskalą pod Warszawą, a potem jeszcze.
To chyba będzie troszeczkę inna rocznica, ma inny wydźwięk niż.
Życzymy
niż
Ukraińcom, tak, żeby powtórzyli nasz wyczyn z 20 roku, z 15 sierpnia i żeby przyłożyli tym Ruskom tak, żeby im w pięty poszło.
No dobrze, cóż, musimy, wracamy do Trójmiasta z tych obszarów wielkiej polityki, ale oddziałującej tak naprawdę na każdego z nas, każdego z naszych słuchaczy. To cóż, problemy z kortami w Sopocie, czy owce? Może zaczniemy od Sopotu jednak?
Może od Sopotu zacznijmy, tak. Może zacznijmy od Sopotu. Panowie, czy panowie uważacie, że Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, odpuścił już zupełnie sprawę kortów tenisowych, bo wczoraj starając się uzyskać komentarz od Urzędu Miasta do zabezpieczenia, które wydał sąd, który nakazał obecnemu użytkownikowi po prostu opuścić ten teren, a jak nie, to przyjdzie komornik, to cały komentarz Urzędu Miasta w Sopotu, wyrażony ustami jego rzeczniczki, brzmiał: Sopot, Urząd Miasta Sopotu nie jest stroną tego postępowania.
Marek Formela.
Do tej pory mam wrażenie, że był.
Zastanawia mnie to już, bo to trwa 7 lat. Ta wojna, którą prezydent Karnowski wytoczył sopockiemu klubowi tenisowemu. Moim zdaniem to postanowienie sądu sopockiego rejonowego wydziału cywilnego sędzi Olszewskiej-Kowalskiej o uwzględnieniu zabezpieczenia, czyli do momentu, no, oznacza, że jeszcze jest tryb odwoławczy do tego.
Dodajmy, że wydane bodajże w ciągu tygodnia.
W ciągu tygodnia, co to pokazuje evenement. Znakomitą zmianę sytuacji, bo do tej pory wszelkie wnioski i petycje i pisma procesowe Sopockiego Klubu Tenisowego były rozpatrywane ze zbędną zwłoką, takie mam wrażenie, śledząc daty różnych rozstrzygnięć. Moim zdaniem w sensie prawnym Jacek Karnowski znalazł się na skraju tej drogi. Przed nim nowa droga prawna, mianowicie spłacanie strat, które wyrządził swoim działaniem Sopockiemu Klubowi Tenisowemu. Pierwsze płatności na razie na rzecz pełnomocników procesowych zostały z budżetu Sopockiego zrealizowane. Więc ten adwokat Sopotu płaci za swoją pracę pieniędzmi publicznymi, za swoją kampanię wymierzoną w klub, z którym być może się nie przyjaźnił, ale z którego usług sportowych wielokrotnie korzystał, którego wielokrotnie był gościem, którego przedstawiciel na walnym zebraniu nowego zarządu zapewniał o woli współpracy.
A sam Jacek Karnowski grał na kortach w Deblu z ministrem Rosji Kozyriewem.
Grał z Kozyriewem, użyję modnego w środowiskach dyplomatycznych określenia, biesiadował z ambasadorem Kaszlewem, o którym polskie służby wiedzą nieco więcej niż wie przeciętny obywatel. Z konsulem Zychariewem popijał tam kefir czy jadł pączki. No w ramach tych biesiad nie miał żadnych wątpliwości. Następnie pomawiał zarząd o jakieś koneksje z kapitałem rosyjskim. Więc Karnowski zadreblował się w tej sprawie, dlatego że myślał, że ten szybki prawniczy blitzkrieg, który udało mu się w pierwszych 2-3 miesiącach przeprowadzić i przekazać w zaskakującym, niegodnym, uczciwego wobec społeczności sopockiej gospodarza trybie i wywłaszczyć Sopocki Klub Tenisowych z kortów. Przypomnę, że to pierwsze prawomocne orzeczenie, które jest podstawą całego tego sporu, zapadło w roku 2007, więc 15 lat mniej więcej trwała walka o to, co z mocy prawa należało rozstrzygnąć dużo, dużo wcześniej.
No właśnie, Andrzej Potocki, pan ma jakieś wspomnienia szczególne związane z sopockimi kortami jeszcze w czasach, kiedy rzeczywiście tam można było pograć w tenisa, kiedy odbywały się wielkie turnieje, kiedy no korty kiedy w Sopocie...
Od razu odpowiadał, że w tamtym czasie mieszkałem w Warszawie, tak?
także...
No, ale to chyba, Warszawa grała na tych kortach.
Ja oglądałem na kortach Jacka Karnowskiego.
Polskie korty są słynne.
Codziennie. No najdroższa działka w Polsce chyba, jedna z najdroższych.
W każdym razie z tego, co się orientuję, to sytuacja obecnie jest następująca, że te korty mają swojego użytkownika wieczystego.
Ujawnionego w księdze.
Czyli to jak gdyby quasi właściciel jest. I robienie różnych hopsztosów przez Urząd Miasta pod tytułem podnajem cudzej własności,
za 350
cudzego
złotych.
Użytkowania wieczystego.
Panie w czasie, kiedy to się sądowe procesy, bo to jest
innej firmie, powoduje tylko i wyłącznie protest użytkownika wieczystego w sądzie, co za tym idzie konsekwencje prawne, czyli opłatę adwokatów i tak dalej. I za to wszystko płacą mieszkańcy Sopotu. To tak woli informacji, że za te hopsztosy, które wyczynia Urząd Miasta pod wodzą Karnowskiego nielegalnie podnajmując tamte tereny, po prostu później się to kończy w sądzie. Takimi właśnie historiami, jak teraz ostatnio, kiedy sąd w ramach zabezpieczenia zablokował Urząd Miasta. Adwokaci kosztują. Adwokaci z sądu Urzędu Miasta płaci podatnik
ale
polski.
Jak twierdzi obecny prezes Sopockiego Klubu Tenisowego Bartłomiej Białaszczyk, prezes Sopot Tenis Klubu, bo to ważne, trzeba to rozróżniać. Sopot Tenis Klub to jest ta instytucja, która pod protekcją Jacka Karnowskiego w osobie Wiesława Pedrycza została założona i zarządza teraz tymi kortami. Przejęła część zawodników, czy część historii Sopockiego Klubu Tenisowego. Mniejsza o to. Ważne jest chyba w tej chwili to, że to towarzystwo, ten klub tenisowy, Sopot Tenis Klub, w tej chwili powinien opuścić ten teren, a tymczasem okazuje się, że zarząd klubu nagle zachorował na COVID. Kiedy pojawiło się...
A to komornika nie będzie interesowało, to tak...
Komornik wchodzi i kasuje, no.
Jeśli się taki komornik znajdzie w Sopocie.
O, właśnie, to jest zupełnie inna sprawa.
Nie musi być komornik
się, bo to kwestia zarobku, ty zarobek dla komornika również, no.
No dobrze, zwracam uwagę na tym, że odpowiedź, którą otrzymałeś, Bartek, z urzędu, jest odpowiedzią nierzetelną, dlatego, że od pierwszego zdarzenia na linii klub miasto Sopot, to miasto Sopot było stroną tego sporu. To miasto Sopot, prezydent Karnowski wystąpił o zawieszenie zarządu, wystąpił o mianowanie jako pełnomocnika przedstawiciela sądowego pana Wiesława Pedrycza, który notabene za chwilę będzie miał proces jako Wiesław P. o składanie fałszywych zeznań w sprawach związanych ze sporami wokół SKT, więc Jacek Karnowski w tej chwili stara się po prostu uciec od sprawy, która będzie go obciążać przez najbliższe lata, dlatego że nie sądzę, żeby kancelaria obsługująca Sopocki Klub Tenisowy poprzestała na tym ostatnim orzeczeniu sądu rejonowego. Ta sprawa będzie rozliczana do ostatniej, jak sądzę, sopockiej złotówki, którą ryzykował pan Karnowski. Ryzykował w taki dość zaskakujący sposób.
Oficjalna odpowiedź na interpelację jednego z sopockich radnych brzmiała tak, że 15 tysięcy złotych kosztowały te procesy.
No na razie już połowa tej kwoty została w takim razie wypłacona pełnomocnikowi, a to jest początek, bo spraw było kilkadziesiąt, jeśli nie, no około 30 spraw na pewno toczyło się między stronami. Natomiast Jacek Karnowski był stałym uczestnikiem życia sportowego w Sopockim Klubie Tenisowym. Nie opuszczał trybuny, kiedy Ryszard Krause organizował turnieje, które wszyscy pamiętamy, które były przedmiotem takiej naszej wspólnej pomorskiej chluby, że stać było nasz region na zorganizowanie takiego turnieju. To wówczas Jacek Karnowski odbierał od organizatora, a współorganizatorem był Sopocki Klub Tenisowy. Złote karty, miał przepustki na wszystkie możliwe ważne miejsca i imprezy. I jakoś tak nikt nie słyszał, żeby złorzeczył. No. Dzisiaj czekamy...
No to gdzie jest praworządność, panowie, w takim razie? Odpowiedzmy jeszcze na może to pytanie, zanim przejdziemy do owiec chyba, bo gdzie jest praworządność, bo ja pamiętam, że Jacek Karnowski protestował, brał udział w protestach w obronie sprawiedliwości, praworządności i respektowania wyroków sądów. Mamy wyrok sądu, mamy towarzystwo.
Czy będzie on respektowany ten wyrok?
Tak, czy on będzie respektowany, czy Jacek Karnowski ma wpływ na obecne, na Sopot Tenis Klub, aby oni po prostu spakowali walizkę i wyszli?
No to są... działacze, których Jacek Karnowski obdarzył jednoosobowo swoim głębokim zaufaniem, przekazując im za bezcen na kilkadziesiąt lat dzierżawę tych kortów, więc no, ciąży na Karnowskim olbrzymia odpowiedzialność za respektowanie wyroków sądowych, ale czy Karnowski respektuje wyroki sądowe, skoro sąd apelacyjny stwierdza w innym procesie, w uzasadnieniu ustnym, że prezydent łamie prawo, nie wydając wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, które jest, co jest jego no, rutynowym obowiązkiem. No, no, ma Karnowski jakiś osobliwy romans z praworządnością.
Dobrze, przejdźmy teraz do Gdańska i pytanie, spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Czy władze Gdańska mają mieszkańców za barany, które można strzyc z pieniędzy? To słowa radnego Skiby w kontekście owiec, które mają na opływie Motławy wyjadać trawę, dbać o trawniki w tamtym miejscu. 150 tysięcy za 90 dni działania owiec na tamtym terenie. Panowie, czy to jest strzyżenie gdańskiego podatnika? Co to jest? Prezydent Gdańska, co ciekawe, zapowiedziała kontrolę w gdańskim zarządzie dróg i zieleni, który jest inicjatorem tego przedsięwzięcia.
Czyli nie wiedziała.
No jak to? Wiedziała, czy nie wiedziała?
Co piątek w mieście są narady, tak zwane grzelakówki, podczas których dyskutuje się o wszystkich ważnych wydarzeniach. Biorą w nich udział...
Skąd ta nazwa?
A uczestnicy ironicznie odnoszą się być może do sposobu komunikowania się z kierownictwem urzędu.
No i co na tych grzelakówkach? To no, musiała
można się wszystkiego dowiedzieć, co się dzieje. Wystarczy zadać pytanie, albo podzielić się informacjami, albo zapytać o ocenę polityczną takiego kroku podejmowanego w strukturach gdańskiego zarządu dróg i zieleni. No ja się nie spodziewam, żeby w Gdańsku, mieście tak kontrolowanym przez bardzo wąską grupę ludzi, ktoś zdobywał się na takie osobiste swawole i zatrudniał owce wbrew stanowisku władz Gdańska.
Mogę powiedzieć, że skądinąd mniej więcej jasna jest geneza tego pomysłu, bowiem prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz bodajże jeszcze, w Warszawie była taka wyspa na Wiśle, porośnięta trawą i tam wprowadzono nie tyle owce, co kozy. Kozy jakiegoś tam faceta.
Kozy z owcami podobno.
Też za duże pieniądze to było. W każdym razie finał był mniej więcej, o tyle to się dobrze dla mieszkańców skończyło, bo te kozy padły.
Połowa dokładnie z tych owiec padła, tak było rzeczywiście.
One te kozy padły i to jest Gdańsk-Warszawa wspólna sprawa. Pani prezydent Gdańska, żerując się na panu prezydencie Warszawy, wprowadziła ten system zwierzęcy strzyżenia trawy tutaj na miejscu.
To jest proekologiczne.
W mieście proekologiczny.
To jest dodatkowo drogi. Atrakcja dla lokalnej społeczności.
Ale przecież już stare powiedzenie góralskie mówi i na nim prawdopodobnie bazował Urząd Miasta i pani prezydent. Kto ma łowce, robi co chce.
No tak, ale tam też walor edukacyjny, przepraszam, chyba wchodzi w grę i bioróżnorodność, a także można podglądać naturalne życie, bo trafiłem w internecie na nagranie z monitoringu, na którym te owce, no wiecie pan, spółkują, no.
To tutaj akurat.
Panie kierowniku, jak jest zima, to musi być zimno.
No co mają tam robić na tym kawałku ziemi?
Oczywiście jest to rodzaj gdańskiej facecji. Skupia uwagę ze względu na swoją malowniczość, barwność i pewną nawet baśniowość, powiedziałbym. A też pozwala uciec od takich bardziej dramatycznych, drastycznych wyzwań, jak puszczenie tramwaju ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego, czyli tam, gdzie władze Gdańska dokonują zamachu na pewnego rodzaju standard życia części mieszkańców, uważając, że co prawda rząd źle robi, bo buduje lotnisko i trasy dojazdowe po Polsce i pozbawia ludzi, nie wiem, kawałka gruntu, ale władze Gdańska, robiąc dokładnie to samo w takiej skali, uważają, że działają pro publico bono. Ja mam podpowiedź dla mieszkańców ulicy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Trzeba się bronić, wykorzystać instrumenty w postaci budżetu obywatelskiego, zażądać uczynienia z Bohaterów Getta Warszawskiego ciągu pieszojezdnego, takiego UNREF-u, który będzie zamkniętą strefą i nie będzie miejsca wtedy na żaden tramwaj. A skoro tak na kolanach ci samorządowcy gdańscy mówią, że oni słuchają tych wszystkich swoich obywateli, ich kochają, drodzy gdańszczanie, my jesteśmy
gdańszczanki
i drogie gdańszczanki i na kolanach i się kochamy, to jest świetna okazja, żeby się ukochać mieszkańców Bohaterów Getta, a pomyśleć o rozwiązaniu, być może w perspektywie dłuższej, budowy tunelu czy estakady, o czym kiedyś mówił poseł Płażyński, kiedy kandydował, no to nie jest takie rozwiązanie, które powinno być związane z bezpośrednią kolizją z interesami dużej grupy mieszkańców tego miasta.
Jeszcze Andrzej Potocki o owcach. Czy owce wypełnią swoje zadanie? Czy będą zaangażowane na stałe? I no i kiedy już przeliczymy, ile to będzie pieniędzy rocznie, czy miasto Gdańsk zdecyduje się na tak potężny wydatek?
Należący do miasta bym ściągał owce z Podhala. To interes dla górali, interes dla owiec. No pytanie tylko takie, czy to jest interes dla mieszkańców Gdańska? To pytanie budzi cały czas wątpliwości, bowiem za te owce, które tam są, płacimy 150 tysięcy złotych.
Podobnie jak za Rydwan parę lat temu.
Czyli to jest taka sytuacja jak w Rydwanie, kiedy zwykła kosiarka, jak przy Rydwanie, kiedy zwykła kosiarka kosztowałaby tam kilkaset złotych miesięcznie.
No ale Rydwan został u nas. Rydwan, a owce jest... będą musiały wrócić.
A nie wiadomo, czy będą musiały wrócić.
No chyba,
może,
że padną.
Może
nie wrócą. No jak te kozy w Warszawie.
Może owce będą ciągnęły owce będą ciągnęły ten Rydwan i będą atrakcją turystyczną w Gdańsku, ale ja bym wolał, żeby tego owce nie robiły.
Ja bym ten owce zaprząc do tego Rydwanu i brał podczas weekendu pieniądze.
Miejmy nadzieję, że owcom nic się nie stanie, że nie dojdzie do takiej sytuacji jak w Warszawie. Bardzo dziękujemy za udział Studio Polityka. Gośćmi byli Marek Formela.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Andrzej Potocki.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu z owcami życzę.
Bartosz Stradzewski.
Dziękuję, Piotr Kubiak, i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.